Jeżeli coś wydaje się nam niemożliwe, bywa, że rezygnujemy z podejmowania działań. Może to dotyczyć relacji naszych, ale też i nauki. Ale na przestrzeni dziejów zawsze był jakiś człowiek, który wbrew wszystkiemu i wszystkim nie zgodził się na niemożliwe. Dlaczego ten rodzaj twórczej niezgody jest istotny?
Ja myślę, że w nauce to prawie wszystko jest niemożliwe. Zawsze taki sobie przykład wymyślam i kontempluję go. Wyobraźmy sobie jakiegoś bardzo dobrego fizyka z XIX wieku, albo matematyk, jakiś Gauss czy Maxwell. Jakiś student fizyki z ostatniego roku, dzisiejszy, spotyka się z nim jakimś cudem, przeniosi się w czasie i opowiada temu Maxwellowi czy Gaussowi coś na temat fizyki kwantowej czy teorii względności, oni by się popukali w głowę. To jest niemożliwe, to jakiś nonsens. Tak się nauka rozwija, że to, co się wydaje dzisiaj niemożliwe, za jakiś czas jest standardem.
Na czym współcześnie polega zagrożenie, niedawno ksiądz profesor o tym mówił, irracjonalnością? Ja dodam myśli i działań. I do czego to może prowadzić?
Metoda nauk ścisłych, zwłaszcza tej matematycznej fizyki, jako nauki doświadczalnej z jednej strony matematycznej, z drugiej jest w pewnym sensie modelem racjonalności, jakimś wzorcem racjonalności. Nie wszędzie ten wzorzec się da zastosować. Na przykład do nauk humanistycznych można się wzorować na tym, ale trzeba jakieś inne analogie wymyślać. Natomiast właśnie metoda fizyki jest, powiedziałbym, wzorcem racjonalności. Ta racjonalność w zasadzie to jest coś bardzo prostego. To jest umiejętność wyciągania logicznych wniosków z przesłanek. I tyle, i nic więcej. To jest to wynikanie. Jeśli przyjmę A i z tego A wynika B, to muszę przyjąć B. Ta konsekwencja. Niestety to w życiu codziennym często nie działa i powiedzmy ktoś powiada, ile jest 2 plus 2, a wniosek jest lampa. Bo jest irracjonalność, nie wynika mu. I w życiu codziennym bardzo często ludziom nie wynika, mimo to działają. I ta irracjonalność zalewa świat niestety. Czy ludzie się usprawiedliwiają, że nie racjonalność, tylko emocje muszą uzasadniać. Emocje są dobre jako oprawa racjonalności, ale nie jako samodzielny wyznacznik naszych działań. Irracjonalność, innymi słowy, to jest brak logiki w działaniu i przede wszystkim w myśleniu, bo działanie wynika z myślenia i niestety dzisiejszy świat jest bardzo irracjonalny i ta irracjonalność psuje wszystko. I życie prywatne, i ekonomię, i politykę, i także naukę, bo nauka jest wtopiona w to wszystko. No i z tym się zmagamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kto wyjdzie zwycięstwo, logika czy nonsens?
Czy racjonalność przejawia się między innymi właśnie w prawach fizyki? A może rządzi się tymi prawami?
Racjonalność rządzi wszystkim. Prawa fizyki są racjonalne, są matematyczne. Matematyka jest czymś bardzo racjonalnym. W matematyce mamy wynikanie czystej postaci. Natomiast metoda fizyki jest najlepszym wykwintem racjonalności. Racjonalność to jest to, co tam leży w środku, co powoduje, że ta metoda jest skuteczna.
Religia i nauka, dwa oceany, one się przenikają, uzupełniają. Kiedy jest to najbardziej nam potrzebne? W jakichś punktach na osi czasu naszego życia?
Co nam jest bardziej potrzebne? Pójść do fryzjera czy pójść do lekarza? Jedno i drugie jest potrzebne. Jak jestem chory, to trzeba iść do lekarza. Jak mam za długie włosy, a muszę iść na jakieś eleganckie spotkanie, to trzeba iść do fryzjera. Tak samo nauka i religia. One są obydwie potrzebne, tylko do czego innego. Jeżeli chcę mieć skuteczność w działaniu, to muszę posłuchać nauki. A jeżeli szukam sensu życia, to muszę się odwołać do religii. Trzeba postępować racjonalnie i wybierać te środki, które są potrzebne do osiągnięcia danego celu. Jak moim celem jest poszukiwanie sensu, to się zwracam do religii. Jak moim środkiem jest zbudowanie bomby atomowej, to się odwołuje do fizyki. To jest zły cel, ale ale tak racjonalność każe. Oczywiście nie radzę nikomu jako celu swojego życia wybierać budowanie bomby atomowej, ale jeśli ktoś chce założyć przedsiębiorstwo, jakieś, ja wiem, produkcję silników spalinowych czy elektrycznych, bo to bardziej ekologiczne, to powinien się zapytać specjalistów, inżynierów z tej dziedziny, naukowców, to mu powiedzą, jak to zrobić. Dobierać odpowiednie środki do odpowiednich celów.
Dlaczego czasami tak się dzieje, co sprawia, że wiedzy, narzędzi będących efektem postępu w różnych dziedzinach nauki, człowiek w pewnej chwili zaczyna używać w taki sposób, że szkodzi drugiemu?
Bo człowiek jest człowiekiem, w którym dobro walczy ze złem, a racjonalność i racjonalnością i zależy, co jest górą, no to zwycięża. Jak ktoś jest głupi i nie ma moralności, to wtedy wybiera takie środki, żeby pójść do celu po trupach innych.
Co było wśród filarów tej myśli, tego zamysłu, tego pomysłu, by opowiedzieć razem, wspólnie, powiedziałabym przecież, o 7 ważnych słowach i 7 ważnych źródłach?
Na początku to były trochę takie niecałkiem przypadkowe, ale takie spontaniczne spotkania, które wynikały, nie wiem, z jakiegoś zamówienia. Ktoś potrzebował rozmowy na temat wyobraźni albo na temat języka. I myśmy taki temat brali, ja go rozpisywałem na pytania, a Michał musiał pomóc znaleźć odpowiedzi. Ale z czasem, jak te rozmowy, tych rozmów zaczęło się zbierać więcej, to zobaczyłem, że jest w nich pewna konsekwencja, że my rozmawiamy jednak o takich pojęciach i takich słowach, które w naszym życiu odgrywają ważną rolę. I już tak potem kierowałem tymi dodatkowymi rozmowami, żeby się z tego zrobiła pewna całość. No nie przypadkiem kończymy tę książkę 7 ważnych słów rozmową o słowie mądrość. No właśnie, to jest między innymi rozmowa o irracjonalności i racjonalności. Mądrość to jest w końcu w naszym świecie dzisiaj coś, co się przejawia przede wszystkim w tym, że ludzie przewidują konsekwencje swoich działań, nie? A irracjonalność no właśnie polega na tym, że najpierw działamy, potem zobaczymy, co będzie. Albo nie widzimy dalekich skutków naszego działania. To jest moim zdaniem ogromny problem dzisiejszego świata. Także umiejętność, nie wiem, spojrzenia na siebie z dystansu, na to, co robię. Czy ja rzeczywiście to, co robię, robię sensownie? Czy to służy dobru mojemu, ale też dobru ogólniejszemu, prawda? Czy to jednak nie w konsekwencji swojej nie prowadzi do tego, że ileś ludzi, nie wiem, cierpi, straci pracę, pogubi się i tak dalej, i tak dalej. No wydawałoby się takie proste rzeczy, ale ja bym powiedział, że nie ma takiej prostej prawdy, której nie trzeba by nieustannie powtarzać.
Księże profesorze, pośród tych 7 ważnych słów, 7 ważnych pojęć, czy zechciałby ksiądz któreś szczególnie wyróżnić? Czy też to są takie ścieżki, które równolegle biegną i biegły?
Ja myślę, że to biegło równolegle. Ważne pojęcia mają to do siebie, że jak tylko się jedno z nich wybierze, to ono przestaje być takie bardzo ważne. Jest w jakimś sensie zdegenerowane. Pojęcia muszą tworzyć pewną całość. I na tym polega to ostatnie pojęcie, które tam w książce jest omawiane, mądrość, że to jest kompozycja z różnych ważnych elementów. Jak się weźmie tylko jeden ważny element, wtedy się człowiek staje jednostronny, kieruje się czymś jednym, a powinien mieć na oku więcej różnych możliwości i szerszy horyzont. Zawężenie się do czegoś jednego jest zawsze złe. Szerokokątna kamera jest potrzebna.